Twojego serca rytmie, mojego życia słyszę bit. W twojego serca rytmie, żyć i śpiewać chcę. W twojego serca.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, dzisiaj w naszym studio, w studio Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, witamy członkinię Oriońskiego Instytutu Świeckiego i na początku proszę, żeby nasi goście się przedstawili z imienia.
Majka.
Ania.
Bardzo się cieszymy, że drogie panie zechciały przyjechać do Kalisza, do miasta świętego Józefa, aby troszeczkę opowiedzieć naszym słuchaczom o waszej działalności. No właśnie, czym jest Orioński Instytut Świecki? Czym się na co dzień zajmujecie? Bo dla kogoś to może być zupełnie nowa rzeczywistość. Co to jest?
Taką pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl, mówiąc o nas, takim skojarzeniem, jest takie, że mogłybyśmy o sobie powiedzieć, że jesteśmy kobietami, dziewczynami, które oddają całkowicie swoje serce Panu Bogu, ale nie zakładają habitu. Służą Mu w dżinsach, pozostając tam, gdzie na co dzień mieszkają, żyją, pracują, uczą się. Pozostają w świecie, ale należą do Pana Boga. Tak dokładniej mówiąc, Orioński Instytut Świecki jest to Instytut Życia Konsekrowanego. Czyli jest to jedna z form życia konsekrowanego obok znanych na pewno wszystkim zakonników, sióstr zakonnych, dziewic konsekrowanych, wdów konsekrowanych. Jest to dość mało znana forma życia, powołania, ponieważ na co dzień niczym się nie wyróżniamy, żadnym specjalnym strojem, nie widać nas na co dzień. I też dość młoda forma życia konsekrowanego, ponieważ w Kościele to powołanie zostało zatwierdzone dopiero w 1947 roku. Orioński Instytut Świecki, orioński, ponieważ jest założony przez świętego Lejzego Orionę. Tutaj w Kaliszu pracują księża orioniści, pewnie wielu osobom znani, i można powiedzieć, że jesteśmy jedną rodziną. Mamy tego samego założyciela, jesteśmy w tej samej rodzinie charyzmatycznej. Instytut, czyli Instytut Życia Konsekrowanego, oznacza to, że składamy śluby, tak jak zakonnicy, siostry zakonne czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, a w naszym instytucie dodatkowo jeszcze czwarty ślub, który jest wyrazem naszego charyzmatu, szczególnej wierności papieżowi. I świecki, ponieważ, tak jak już wcześniej wspomniałam, pozostajemy w świecie. Pan Bóg ukochał świat i jesteśmy posłane, by być w jego centrum, by swoją obecnością przemieniać go od wewnątrz. Można powiedzieć, że świat jest taką naszą klauzurą i chcemy pokazywać swoim życiem, wyborami, postawami, że można w dzisiejszych czasach być blisko Pana Boga. Chcemy być takimi światełkami, takim punktem odniesienia w dzisiejszym świecie do Pana Boga.
Tak sobie myślę, że ten ruch, tak jak powiedziała pani, to jest ruch, który powstał niedawno. I tak sobie myślę, że chyba z natchnienia Ducha Świętego, bo dzisiaj to świadectwo chrześcijańskiego życia jest bardzo ważne. I myślę, że świat tego świadectwa dzisiaj potrzebuje od osób, które żyją w świecie, czyli od osób świeckich. I tak jak domniemywam, macie normalne zajęcia, normalne prace, tam się angażujecie. No i właśnie, troszeczkę na sposób ukryty chcecie dawać świadectwo, bo nikt z tych osób, które was obserwują, z którymi pracujecie, nie wie tak naprawdę do końca, jakie jest wasze powołanie, prawda?
Tak, prawda. Mamy bardzo różne zawody. Dużo jest wśród nas nauczycielek, przedszkolanek, katechetek, ale są też pielęgniarki, lekarze. Ludzie, którzy spotykają się z nami na co dzień, no to widzą właśnie, tak jak Ania wspomniała, dżinsy i ewentualnie jakieś tam całkiem normalne spódnice, sukienki. Nie mamy habitów, nie mamy żadnych wielkich różańców ani żadnych takich oznak. I tym, co ma nas wyróżniać, to jest to, o czym powiedział Pan Jezus do apostołów. Po tym poznają, że jesteście uczniami, jeśli będziecie się miłować. To jest nasz habit, to jest miłość do bliźniego. Tak ma być i tak się staramy żyć, żeby właśnie w takim świecie, który no, często ma problem z przyjmowaniem świadectwa od osób takich jednoznacznie kojarzących się z Kościołem. Może łatwiej mu jest przyjąć świadectwo od kogoś, kto wydaje się kimś zwykłym, kimś takim wtopionym w tłum, kto po prostu kocha Pana Boga i tym żyje. Nie tak bardzo na pokaz, tylko tak po prostu.
Tak, tutaj padło takie określenie, które mi się bardzo spodobało, że jesteście takim światełkiem dla współczesnego świata. Żyjecie w tym świecie, ale troszeczkę inaczej. Macie na pewno inną hierarchię wartości. I teraz takie porównanie, które gdzieś rodzi mi się w sercu. Pierwsi uczniowie byli właśnie rozpoznawani przez to, że ludzie przychodzili i mówili, dlaczego tak się miłujecie, dlaczego tak żyjecie. I wasz sposób życia też jest inny. Czy zetknęłyście się z taką sytuacją, że ktoś wam zadał pytanie, dlaczego tak żyjesz, dlaczego tak postępujesz, dlaczego dokonujesz takich, a nie innych wyborów, dlaczego nie idziesz za nurtem tego świata, który może jest tak pociągający, bo nikt z zewnątrz, patrząc na was, no nie wie, że jesteście osobami konsekrowanymi, ale ten sposób życia na pewno jest zauważalny.
Chciałybyśmy, by był on zauważalny, do tego dążymy i też dzięki temu, że ludzie właśnie nie wiedzą, kim jesteśmy, nie mają żadnych oporów w kontakcie z nami. Czasami może być tak, że habit, sutanna już z góry może hamuje przed czymś, przed otwarciem się, przed jakimiś rozmowami, a ludzie są swobodni, mówią otwarcie, co myślą i to jest takie nasze ogromne pole do działania.
Dziś zbawienie stało się udziałem mojego domu serca.
Kolejne pytanie, które chciałbym postawić, które bardzo mnie ciekawi. Żyjecie trochę w ukryciu, ale właśnie czy wasi najbliżsi, czyli wasi rodzice, członkowie waszych rodzin wiedzą do końca, jaką drogę obrałyście, czy to jest troszeczkę tajemnica?
Różnie to wygląda, w zależności od tego, kto z jakiej rodziny się wywodzi, w jakim środowisku się na co dzień porusza. No to pierwsza zasada jest taka, żeby służyć Panu Jezusowi i żeby dążyć do większego dobra. Jeśli większe dobro wypłynie z tego, że ktoś się dowie, kim jesteśmy, to nie ma przeciwwskazań, żeby tego powiedzieć. Także często nasi rodzice, nasi najbliżsi wiedzą, ale są takie sytuacje, kiedy lepiej nie odsłaniać za dużo, bo może to zostać właśnie przyjęte w sposób taki trudny, zły, odrzucający, po prostu bez zrozumienia. Wtedy może lepiej zachować to dla siebie i właśnie starać się świadczyć życiem bardziej niż słowem.
Kiedy też wstępujemy do instytutu, zewnętrznie właściwie nic się nie zmienia, nie opuszczamy swojego miejsca zamieszkania. Tak jak mówiłyśmy, też nie zakładamy specjalnego stroju, więc nawet najbliższa rodzina nie musi wiedzieć, chociażby na początku, gdzie jest to może trudniejsze, o tym, że jestem w Instytucie Świeckim. Więc to też można powiedzieć, że właściwie wstępując do instytutu, nic takiego nie tracimy. Nawet jeśli ktoś może na początku nie jest pewny, obawia się, czy to jest jego powołanie, ponieważ tego na zewnątrz nie widać. Tak jakby chociażby wstępując do zgromadzenia zakonnego, wstępując do seminarium.
Tak, zmienia się wszystko od tej strony zewnętrznej. Kiedy kleryk przyjmuje sutannę, dla wielu to już jest osoba duchowna, tak go postrzega społeczeństwo czy osobę zakonną. Wy żyjecie w tym świecie i to wasze zaangażowanie na pewno jest bardzo, bardzo ważne. Święty Jan Paweł II mówił, że dzisiejszy świat potrzebuje bardziej świadków aniżeli nauczycieli. I tutaj znowu ktoś może sobie pomyśleć, że żyje bardzo po chrześcijańsku, kocham Pana Boga, kocham Kościół, staram się świadczyć o Bogu, o Jego miłości w dzisiejszym świecie, ale może niekoniecznie chcę się angażować w jakikolwiek ruch, w jakąkolwiek formę przynależności. Dlaczego warto właśnie przyjść do Was i zostać członkiem Waszej wspólnoty? Jakie są tego plusy, atuty?
Ja tak sobie myślę, że życie generalnie składa się w dużej mierze z wyborów, z decyzji. Mogę sobie żyć nie podejmując żadnych decyzji i pozwalając, żeby życie żyło mnie, ale chodzi o to, żebym to ja wzięła odpowiedzialność za swoje życie. I kiedy, no załóżmy na to, ktoś spotyka miłość swojego życia, no to możemy mu powiedzieć, okej, to teraz się możemy przyjaźnić przez jakiś czas. Ale raczej nie jest to jeszcze ostateczna wersja wydarzeń i to, do czego dążymy. Z nami też tak jest, że kiedy odkryjemy, że jesteśmy w jakiś sposób wybrane przez Jezusa, absolutnie nie oznacza to, że jesteśmy jakoś lepsze, tylko że nam jest taki sposób wybrania potrzebny do tego, żeby żyć lepiej, żeby się spełnić w swoim życiu. No to warto podjąć tę decyzję, bo wtedy nasze życie staje się pełniejsze, nabiera więcej sensu. No i ta miłość naszego życia, którą jest Jezus Chrystus, staje się kimś takim bliskim na co dzień, z kim wiążemy wszystkie aspekty swojego życia i w kim podejmujemy każdą decyzję. No i ta relacja staje się naprawdę sensem i treścią naszego życia.
To nasze powołanie, droga, jest też zatwierdzona i uznana przez Kościół. Pamiętam taką sytuację, kiedy jeszcze nasz instytut starał się o zatwierdzenie na prawie papieskim, co już dzięki Panu Bogu się dokonało. Ale zanim się to stało, każdy kraj, w którym jest nasz instytut, potrzebował rekomendacji biskupów danego państwa i udałyśmy się do właśnie jednego z biskupów o taką rekomendację i pamiętam notatkę księdza biskupa po naszym spotkaniu do swojego sekretarza, gdzie napisał na naszym podaniu mocne poparcie do kongregacji. I to był taki znak i taka wielka radość, że Kościół popiera to, co robimy, że jesteśmy potrzebne, błogosławi nam i Pan Jezus też chce takiego życia. Więc to też jest ważne, jest to na pewno droga uznana przez Kościół i na której można się zbawić. Też jest taki aspekt, o którym nieraz się mówi, że serce kobiety potrzebuje do kogoś należeć. My to odczuwamy, jesteśmy same, ale nie samotne, ponieważ przynależymy do samego Boga, więc jest to coś tak naprawdę niesamowitego. Instytut daje nam też wspólnotę, która pomaga wzrastać. W nim tworzymy relacje, pomagamy sobie, chociaż na co dzień osobno, ale mając wspólne powołanie, idziemy razem do nieba. Mamy również rodzinę oriońską, która nam pomaga i czujemy, że nie jesteśmy same. Więc to są takie aspekty, które no, warto podkreślić, że takie życie jest potrzebne i niesamowite i warto na nie wkroczyć.
Myślę, że reasumując to, co zostało powiedziane, można tak prosto powiedzieć, że we wspólnocie jest po prostu raźniej. Kościół dzisiaj szuka nowych form dotarcia z dobrą nowiną do każdego człowieka i skoro mamy już coś sprawdzonego, skoro mamy już coś wypróbowanego, no to myślę, że warto w taką wspólnotę się włączyć. I tutaj taki też argument za, to myślę, że ta ciągła i permanentna formacja, która jest bardzo ważna i bardzo istotna. Żyjecie pewnie w świecie, ale od czasu do czasu macie swoje dni skupienia, swoje rekolekcje i to na pewno pomaga w rozwoju życia duchowego. Kiedy tak na Was spoglądam, no to rzeczywiście normalne kobiety, które przyjechały do radia podzielić się świadectwem swojego życia. Kiedy byśmy się spotkali na ulicy, nawet tutaj przed budynkiem naszego radia, no to myślę, że nie wpadłbym na pomysł, że te osoby, które mijam, do których się uśmiecham, mogą być osobami konsekrowanymi, osobami, które są poświęcone Panu Bogu. Przeżywamy teraz piękny czas, za nami święta Wielkiej Nocy, trwa oktawa tych świąt. To świadectwo, Jezus ukazywał się uczniom, pokazywał, że pokonał śmierć, że pokonał szatana i myślę, że to świadectwo jest bardzo ważne i chciałbym teraz poprosić Was właśnie o świadectwo życia, jak się stało, że wybrałyście właśnie taką, a nie inną drogę? Jak Pan Bóg Was prowadził? Jak Pan Bóg dotykał Waszego serca? Bo tak jak zostało powiedziane, to jest powołanie i myślę, że to jest tak, że tak naprawdę to nie my wybieramy Pana Boga, ale to Pan Bóg wybiera nas, często ludzi słabych, którzy posiadają też swoje ograniczenia i tak dalej. Czy mógłbym poprosić o takie świadectwo?
W moim przypadku ja jeszcze nie tak dawno, jeszcze parę lat temu w ogóle nie wiedziałam o istnieniu takiej formy życia, jak instytuty życia konsekrowanego. Szukałam, próbowałam różne myśli, różne pomysły mi przychodziły do głowy, aż pewnego jesiennego dnia pojechałam sobie na rekolekcje do Częstochowy, rekolekcje dla kobiet, które prowadził jakiś instytut, o którym nie miałam zielonego pojęcia, co oznacza. Okazało się, że jest to właśnie Orioński Instytut Świecki, że są to cudowne, piękne kobiety, które zakochały się w Jezusie i chcą budować z Nim relacje miłości i chcą pokazywać tą relację innym. No bardzo mi się spodobało to, co tam zobaczyłam, ale jeszcze wtedy nie przyszło mi kompletnie do głowy, że to może być coś dla mnie. Dopiero parę miesięcy później przyjechała do mnie właśnie Ania i się mnie zapytała, no czy nie zastanowiłabym się nad tym, czy to nie jest dla mnie droga. Ja na początku miałam taki absolutny szok, że jak to, że ja, że nigdy w życiu w ogóle nie. Ale nie mogło mi dać spokoju. Ania jeszcze zapytała mnie, co do tej pory mam w pamięci, czy wydaje mi się, że jakiś mężczyzna jest w stanie zaspokoić pragnienia mojego serca. No i to pytanie tak we mnie drążyło i wierciło mi dziurę w brzuchu i w końcu dotarło do mnie, że wszystkie moje poszukiwania, wszystkie decyzje, które podejmowałam do tej pory, wszystkie światła, które dostawałam, kiedy próbowałam jakoś znaleźć swoją drogę, prowadziły właśnie w tym kierunku, że to Jezus jest tym, który jako jedyny jest w stanie wypełnić moje pragnienia, mojego serca. No i zdecydowałam się spróbować wejść na tę drogę i sprawdzić, czy to moje, czy to nie moje, czy to mi się tylko wydaje. No i kiedy weszłam, kiedy pojechałam na pierwsze rekolekcje, to różne rzeczy, których nie rozumiałam do tej pory, zaczęły mi się rozjaśniać, zaczęły mi się układać w takiej właściwej kolejności, jak takie rozsypane puzzle, które nagle zaczęły do siebie pasować. No i stwierdziłam, że tak, że to jest to. I relacje we wspólnocie są mi potrzebne i są dla mnie budujące. No i ta najważniejsza na świecie w życiu relacja z Jezusem jest tym, czego mi brakowało najbardziej. No i oczywiście nie jest tak, że wszystko jest teraz gładko, pięknie i różowo i że wszystko zawsze jest jasne, bo no to jest życie jak każde inne. Trzeba dalej podejmować decyzje, trzeba się zmagać ze swoimi słabościami, których jest mnóstwo. No ale po prostu widzę, że to jest moja droga. Tak jak zdziwiłam się trochę, bo odkąd podjęłam tę decyzję, to różne inne rodzaje powołania nabrały jeszcze więcej sensu dla mnie. Jeszcze bardziej jestem zachwycona w ogóle instytucją małżeństwa, instytucją życia zakonnego i absolutnie jestem jak najdalsza od stwierdzenia, że któreś powołanie jest lepsze, a które gorsze, bo każdy po prostu ma w sobie w środku w jakiś sposób zapisane takie, nie wiem, predyspozycje do konkretnej formy życia. No i ja odkryłam sobie dzięki Bogu te. No i chcę odkrywać coraz więcej razem z Jezusem.
Jeszcze jedno pytanie, które chciałbym postawić. Czy dzisiaj czujesz się osobą szczęśliwą, spełnioną?
Tak, jak najbardziej. Znaczy spełnioną. No do tego spełnienia, wiadomo, będziemy chyba dążyć do końca życia. Ale jestem szczęśliwa, tak.
I chwała Panu za to.
Chcę chronić swoje dłonie. Oczu Twoich płakąc. Do tylko Twej miłości zamówić się na zawsze. Zostać Twoją. Chcę dogonić Twoje dłonie. Oczu Twoich płakąc. Do tylko Twej miłości zanurzyć się na zawsze. Zostać Twoją.
Drodzy Państwo, no właśnie, są różnego rodzaju trudności, wątpliwości, kryzysy, bo takie jest nasze życie, ale ważne jest to, żebyśmy potrafili odkryć w naszej codzienności wolę Pana Boga. Dziękujemy za pierwsze świadectwo i czekamy oczywiście na drugie, które mamy nadzieję, że też poruszy nasze serca, bo to jest właśnie konkretny przykład konkretnej osoby, konkretna historia życia i ktoś słuchając właśnie tego świadectwa może powiedzieć, że moje życie wygląda podobnie, mam rozterki, może czuję, że Pan Bóg mnie zaprasza do czegoś głębszego, ale właśnie życie w zakonie jest na pewno tą formą nie dla mnie. No i tutaj może się pojawić ta alternatywa, ta nowa perspektywa, którą wy tworzycie.
Ja wstąpiłam do instytutu mając 20 lat, czyli można powiedzieć, że było jeszcze przede mną całe życie, cała młodość, że może mogłabym robić coś innego, że może byłam za młoda na jakąś konkretną decyzję, ale trwam już tak kilkanaście lat. Jestem po ślubach wieczystych. Chciałabym powiedzieć o czymś, może nie tyle moją historię, jak dotarłam do Instytutu Oriońskiego, ale o tym, co mam w sercu po spotkaniach z różnymi dziewczynami, kobietami, które właśnie często zadają takie pytania, po co instytuty świeckie życia konsekrowanego, skoro można żyć w świecie, być samotną, nie wychodzić za mąż, ale też dużo się modlić, chodzić codziennie do kościoła, robić coś dla ludzi. Czym to się różni właściwie od naszego życia, które tak na pierwszy rzut oka jest takie samo? Często spotykam się z takim przekonaniem właśnie, że życie konsekrowane jest też raczej smutne, że jest samotne, że ogranicza, coś zabiera w życiu, że nie można być w pełni kobietą, cierpi się z powodu braku macierzyństwa. Że jest to takie sformalizowane życie, które, kiedy się jest osobą samotną, zabiera spontaniczność, na przykład modlitwy, bo coś wtedy staje się już obowiązkiem, co wcześniej robiłam na przykład tylko z potrzeby serca. I chciałabym powiedzieć, po tylu latach takiego życia, że tak naprawdę nie ma nic piękniejszego od zjednoczenia z Chrystusem. To mamy na naszej obrączce taki napis wygrawerowany, czyli przynależę do największej miłości, jaka istnieje. Oczywiście nie chcę przez to umniejszać małżeństwa czy innych powołań, które, jak Majka powiedziała, wszystkie są piękne, wyjątkowe, potrzebne, ale chcę przez to powiedzieć, że nie ma się czego bać, ponieważ Pan Bóg niczego nie zabiera, nie ogranicza człowieka, nie czyni nieszczęśliwym, smutnym, ale w życiu świeckim konsekrowanym można autentycznie rozkwitać jako kobieta, pięknieć i duchowo, i nawet zewnętrznie, realizować swoje talenty i pasje, rozwijać swoje człowieczeństwo, macierzyństwo duchowe. To prawda, że jest też pewna przestrzeń samotności, ale ona jest potrzebna. Jest ona przeznaczona dla Pana Boga, którą tylko On w sposób intymny i jedyny w swoim rodzaju może wypełnić. I każde inne powołanie, chociażby małżeństwo, również stawia pewne wymagania, obowiązki, ograniczenia, rzeczy, które wcześniej były spontaniczne, stają się codzienną powinnością. I to jest taki naturalny proces, gdy wkraczamy na drogę jakiegoś powołania. Dlaczego więc bać się tego w życiu konsekrowanym, a dopuszczać taki scenariusz, myśląc chociażby o małżeństwie? Można by też nieraz pomyśleć, że życie konsekrowane jest smutniejsze i bardziej ogranicza niż wiązanie się z człowiekiem. A tak naprawdę żadna z nas, tak jak też Majka powiedziała, nie może powiedzieć, że jest nieszczęśliwa i że żałuje takiego wyboru. Ja też tego nie mogę powiedzieć. Warto też wspomnieć o tym, jaką mamy teściową, samą Matkę Bożą. I ile zyskuje się sióstr w życiu. Ja mam starszego brata i zawsze chciałam mieć siostrę, a zyskałam ich naprawdę mnóstwo. I nieraz te więzy duchowe wiążą jeszcze bardziej niż więzy krwi. Często też spotykam się z takim określeniem, ale pięknie wyglądasz, kwitniesz, młodniejesz. I chyba wiele z nas z tym się spotyka. I myślę, że to jest właśnie dzięki zażyłej relacji z Panem Bogiem. Kościół i wspólnota, jakim jest Instytut, daje mnóstwo narzędzi, by wzrastać, by się rozwijać. I człowiek tak naprawdę zyskuje stokroć więcej. I nie jest mi przykro, że nie mam męża ziemskiego, bo jest nim sam Jezus. I nie jest mi przykro, że nie otrzymuję kwiatów od mężczyzny, bo wszystkie kwiaty na ziemi są dla mnie. I życie konsekrowane nie jest wbrew naturze, bo człowiek jest powołany do wiecznej relacji z Bogiem, a nie z drugim człowiekiem, która się kończy wraz ze śmiercią. Pamiętam, jak byłam na ślubach wieczystych jednego z kleryków oriońskich, i stałam w kościele ze znajomą, która jest od wielu lat w małżeństwie. I podczas formuły ślubów wieczystych ona tak do mnie szeptem mówi: zobacz, wy składacie śluby wieczyste na wieczność, a my w małżeństwie póki śmierć nas nie rozłączy. I to jest taka różnica, którą nawet mężatka, na którą zwróciła uwagę. I tak sobie też myślę, że gdyby takie życie samotne w świecie było tym samym, co życie konsekrowane w świecie, to by nie było takiego powołania. Kościół by tego nie ustanowił, takiej formy życia. Mogę powiedzieć, że jesteśmy kobietami mocno stąpającymi po ziemi.
To widać.
Jesteśmy w centrum świata, ale z sercem przyrzeczonym Bogu. Ktoś kiedyś powiedział, bardzo mi się to podoba, przestań żyć na kocią łapę z Panem Bogiem. I to myślę, że to odzwierciedla właśnie to powołanie. I chcę powiedzieć, że Pan Bóg potrzebuje w świecie swoich przedstawicieli. Potrzebuje może właśnie ciebie.
Bardzo pięknie powiedziane. Myślę, że to też dotyka naszego serca. Drogie Panie, wiemy już, kim jesteście. Wiemy już, czym jest Orioński Instytut Świecki. I chciałbym, żeby na zakończenie też troszeczkę padło słów na temat tego, co planujecie w najbliższym czasie. Myślę, że bardzo ważne w przypadku każdej osoby są takie rekolekcje dla rozeznania powołania, bo to nie jest tak, że w jednym momencie człowiek od razu jest przekonany, że to jest moja droga. Trzeba to rozeznać, to może być moje pragnienie, ale ja muszę też zapytać, czy Panie Boże, to jest zgodne z Twoją wolą. Mamy cały czas sytuację pandemiczną, ale wiem, że w najbliższym czasie planujecie także rekolekcje o charakterze takim powołaniowym, rozeznaniowym. No może więcej słów na ten temat jeszcze bym poprosił.
Organizujemy takie rekolekcje dla dziewcząt, kobiet już od kilku lat. Rzeczywiście ostatnio pandemia troszkę nam w tym przeszkodziła. Jedna tura rekolekcji musiała zostać odwołana, ale już w kwietniu planujemy kolejne. Mamy nadzieję, że się odbędą. Zobaczymy, jeśli obostrzenia na to wszystko pozwolą. Organizujemy rekolekcje dla kobiet, które nie tyle są dla rozeznawania powołania. Nie chciałabym, by ktoś się bał, przyjeżdżając na nie,
że przyjeżdżając muszę już zostać
albo się deklaruje w jakikolwiek sposób. To znaczy, my organizujemy te rekolekcje, podczas nich można też nas spotkać i bliżej poznać, bo na co dzień jest to właśnie trudne. Ale te rekolekcje pragniemy, by były taką przestrzenią przede wszystkim spotkania się z Bogiem, ponieważ na co dzień często nie mamy na to zbyt wiele czasu. A jest on potrzebny, trzeba go sobie czasem wygospodarować, by złapać taki oddech w życiu, spotkać się z Panem Bogiem i ze sobą samym. Podczas rekolekcji, które organizujemy, można to uczynić poprzez słuchanie słowa, adorację Najświętszego Sakramentu, przestrzeń ciszy, rozmowę z kapłanem, sakrament Eucharystii i pojednania, poprzez spotkanie z drugimi osobami, z drugimi dziewczynami, które przyjeżdżają i również z nami. Jest to taki czas zatrzymania, spotkania z Panem Bogiem, rozmowy z Nim, ale przede wszystkim słuchania Jego i po prostu pobycia z Nim. Często jest to też taka okazja do zastanowienia się nad swoim życiem, nad swoimi życiowymi wyborami. Tematem przewodnim wszystkich rekolekcji jest Maryja, Matką Poszukujących Drogi. Ona jest taką naszą patronką przez ten czas, ale każde spotkanie rekolekcyjne ma swój osobny i niepowtarzalny temat. Najbliższe odbędą się pod hasłem Idź i głoś i będą oparte na spotkaniu dwóch pięknych kobiet, Maryi i świętej Elżbiety. Rekolekcją zawsze przewodniczy kapłan, jest nim orionista, ksiądz dr Marek Chrzanowski, pisarz i poeta, rekolekcjonista, spowiednik i kierownik duchowy wielu osób. Ponadto wszystkie uczestniczki, jak i prowadzący, objęci są modlitwą pozostałych dziewczyn naszego instytutu. Zapraszamy do kontaktu. Wszystkie informacje dostępne są na naszym fanpage'u Orioński Instytut Świecki oraz na naszej stronie internetowej www.iso.orionek.pl oraz ksiądz Marek Chrzanowski również ma swoją stronę internetową www.ksmarek.pl.
Rozumiem, że to są rekolekcje takie weekendowe troszeczkę, tak?
Tak, od piątku do niedzieli.
I konkretna data?
16-18 kwietnia.
16-18 kwietnia i gdzie one się odbędą?
W Niepokalanowie koło Warszawy.
Piękne miejsce.
Jeśli się z jakichś powodów nie odbędą, będą na pewno kolejne organizowane. Wszystkie informacje są aktualne na naszej stronie internetowej i Facebooku.
Myślę, że warto śledzić waszą stronę, waszego fanpage'a, który bardzo dobrze działa, cały czas jest aktualny. To jest też piękna forma ewangelizacji, prawda?
Tak, tak. Zapraszamy do kontaktu. Podczas dzisiejszej audycji będziemy też mogli wysłuchać piosenek właśnie z tekstami księdza Marka Chrzanowskiego, ponieważ jest on poetą, pisarzem. Wielu kompozytorów skomponowało muzykę do jego wierszy i jest to też taka forma dzielenia się tym, co gra w sercu. Zapraszamy do zasłuchania.
Tak, ksiądz Marek Chrzanowski jest bardzo dobrze znany naszym słuchaczom, często też tutaj bywał w redakcji naszego radia. No i właśnie te płyty z jego tekstami, z muzyką są także obecne na naszej antenie, także myślę, że to też pięknie dopełni naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę, za to piękne świadectwo i myślę właśnie, że to jest ta forma ewangelizacji. Cieszymy się, że zechciałyście przyjechać do Kalisza, do miasta świętego Józefa, w szczególnym roku, w roku świętego Józefa. No i myślę, że Kalisz jest wam bliskim, bo przecież tutaj też działają i od wielu lat posługują księża orioniści. Zapewniamy was o pamięci modlitewnej. Dziękujemy za wasze świadectwo, za wasze zaangażowanie, a przede wszystkim za wasze powołanie, które dzisiaj jest potrzebne współczesnemu światu i myślę, że to, co robicie, wasze zaangażowanie, wasza cicha, ukryta modlitwa, ona dzisiaj także niesie ten świat. Dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że do usłyszenia, bo to już drugie spotkanie z członkiniami Oriońskiego Instytutu Świeckiego. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Czas jest ziemią. Czas jest ziemią, abyś ją uprawiał i owocował.